Zastanawiałem się nad tematem dzisiejszego słowa i dość uporczywie wracało do mnie to, co, o czym już gdzieś tam w tygodniu mówiliśmy, wspominaliśmy. Jednocześnie w czwartek w Brukseli mogłem też na grupie modlitewnej podzielić się jakby swoimi refleksjami na temat tego fragmentu słowa. I zastanawiam się, czy to oczywiście wracać jeszcze raz do tego, ale dzisiejsze wasze modlitwy, wasze stawianie się za tymi, którzy źle się mają, wasze wołanie, takie wytrwałe, takie nieustępliwe, za tymi, z których już wielu zrezygnowało. Z niego to już nie będzie nic, on to już nigdy się nie zmieni. Dla niego nie ma, można by powiedzieć, ratunku. A wy wołacie, a wy się upieracie, nie dajecie się zniechęcić. To Boże, przecież to właśnie o to chodzi. Przypomniał mi się właśnie werset, który gdzieś towarzyszył nam od początku służby jeszcze na Zamkowej, jeszcze tam, gdzie uczyliśmy się tego, czego oczekuje od nas Pan, jak to mamy robić. Przypowieści Salomona, 24 rozdział, od werset 11, przepraszam. To jest rzeczywiście ciemno. Ratuj wydanych na śmierć, a tych, który się wiedzie na zatracenie, zatrzymaj. Ten werset brzmi bardzo, ale to bardzo bojowo. Można powiedzieć, no, taki właśnie powinien być chrześcijanin odważny. Taki właśnie powinien być każdy z nas, kiedy widzi kogoś, kto idzie w stronę śmierci, kogoś, kto idzie na zatracenie, stanąć na drodze, zatrzymać odważnie, powiedzieć stój, zawróć. Ale przecież musimy przyznać, ile razy, gdy widzimy beznadziejne przypadki, gdy wydaje nam się, że ta sprawa przerasta nie tylko nasze możliwości, ale możliwości całego Kościoła, całego zboru. Ile razy wycofujemy się, ile razy zawracamy z tej drogi, mówiąc trudno. Tak jakby to ten fragment słowa, który przeczytałem, mógł być stosowany tylko od czasu do czasu, tylko w wyjątkowych przypadkach, w miarę łatwych, czy w miarę dla nas wygodnych. A przecież to słowo mówi właśnie, aby stanąć na drodze tych, którzy są wiedzeni na śmierć, którzy są prowadzeni na zatracenie, niezależnie od tego, jak my oceniamy nasze możliwości. Stań, po prostu stań na ich drodze. Zatrzymaj, choćby nawet zdawało się, że to jakaś rozpędzona lokomotywa, która na pewno nie zatrzyma się na twój widok. Bardzo podniosły mi na duchu wasze modlitwy. Nie przejmujecie się tragicznym stanem wielu z nas. Nie przejmujecie się w tym sensie, że nie jest on dla was przeszkodą, by stanąć tu za kazalnicą i mimo wszystko wołać. Bogu podoba się taka właśnie postawa. Jak może się już domyślacie, tytułem dzisiejszego kazania będzie spotkanie w Nain. Fragment Ewangelii Łukasza, rozdział 7, wersety od 11 do 17. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc: prorok wielki powstał wśród nas. I Bóg nawiedził lud swój i rozeszła się o nim ta wieść po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Wspominałem wam już nie tak dawno, że kiedy się nawróciłem, kiedy zdecydowałem się tak z determinacją pójść za Bogiem, miałem już 45-46 lat, więc już nie było za bardzo czasu na cackanie się z sobą, na zastanawianie się, że może kiedyś w przyszłości jakiś tam ciut lepszy chrześcijanin ze mnie będzie, ale chciałem już zaraz zrobić rzeczy ważne, rzeczy istotne, pozwolić się Bogu wypróbować w sytuacjach, które mnie wcześniej przerażały, zniechęcały. I wtedy ten fragment Ewangelii Łukasza stał się dla mnie takim jakby wyznacznikiem, do czego powinienem zmierzać. Modliłem się nieraz: Panie, jakżebym chciał mieć taką wiarę, żeby zatrzymać kondukt pogrzebowy. Powiedzieć nieboszczykowi: wstań, oddać go w ręce matki. Panie, chciałbym mieć taką determinację, taką wiarę, jaką ty miałeś. Zawsze mówiłem, że ten fragment Pisma zachęca mnie, by podziwiać Jezusa w sposób szczególny. Ileż ty nie musiałeś mieć odwagi, żeby stanąć naprzeciw konduktu pogrzebowego i powiedzieć: stop. I nieraz w rozmowach z chrześcijanami tak wysoko podniesioną poprzeczkę stawiałem, mówiąc: kto z nas ma, bracia, taką wiarę, by zatrzymać kondukt pogrzebowy, by kazać otworzyć trumnę. Wszyscy się rozglądali po sobie, naprawdę mówiąc, to takiego odważnego to tu nie ma. I tak można by przeżyć całą resztę życia, czekając, aż wreszcie moja wiara urośnie do pułapu, który pozwoli mi to uczynić. I byłby to jakiś wyznacznik, że wreszcie dorosłem do rozmiaru w pełni Chrystusowej. Tymczasem, kiedy ostatnio tu rozważaliśmy ten fragment, Bóg pokazał mi coś, co mnie zdumiało, zachwyciło, a jednocześnie zachęciło, by nie rezygnować, by nie czekać, aż spadnie na mnie jakaś niezwykła moc z wysokości, by takie rzeczy czynić. Ale zobaczyłem, że to, co wydarzyło się w Nain, to nie był żaden nadzwyczajny cud. To nie było żadne jedyne w swoim rodzaju niepowtarzalne wydarzenie, które opisano w Ewangeliach, że dobrze by było, żeby takie rzeczy się działy, ale do tego potrzebny jest ktoś o wiele, o wiele mocniejszy, o wiele więcej mocniej wierzący niż ja. Bóg pokazał mi tą sytuację. Pokazał mi dwa orszaki zmierzające w przeciwnych kierunkach. Jeden orszak śmierci, gdzie niesiono na noszach młodzieńca. Młodzieńca, który przecież powinien mieć przed sobą jeszcze wiele, wiele wspaniałych lat życia, przeznaczonego przez Boga po to, by czynić rzeczy wielkie, by opiekować się swoją matką, by naprawdę ubogacać swoim wyposażeniem, swoimi talentami, zdolnościami innych. Wokół niego tłum zrozpaczonych. Matka, której już nikt nie został na tym świecie, była wdową, jedyny syn właśnie umarł. Przyłączyło się do niej mnóstwo ludu i współczucia serdecznego, z jakiejś takiej też troski o nią. Płakali tak jak i ona, lamentowali tak jak i ona. Idą powolnym krokiem w nieuchronnym kierunku. Trzeba pogrzebać tego, który miał być nadzieją, który miał jeszcze tyle do zrobienia. Skończyło się. Za chwilę już nie będzie ani deka nadziei, choć właściwie to już nie ma. Ten kondukt idzie w stronę śmierci, w stronę pogrzebu. O nadziei już tam nikt nawet nie wspomina. I ten kondukt spotyka się z pochodem życia, który prowadzi Jezus Chrystus. Jezusowi towarzyszą uczniowie i mnóstwo ludu, jak czytamy. Nie idą z pewnością z posępnymi minami. Nie idą smutni i zrozpaczeni z tego powodu, że idą za Jezusem i z Jezusem. Doświadczają Jego łaski, Jego miłości, Jego mądrości. Widzieli już wielkie, wspaniałe rzeczy, jakie Jezus czynił. Są rozradowani, bo zrozumieli, że ten, za którym idą, to Zbawiciel, Odkupiciel tego świata, którego Bóg przysłał. Prawdziwy Bóg nawiedził swój lud. Na to czekano od tysięcy lat. Są pełni entuzjazmu, radości, pełni życia. A naprzeciwko kondukt śmierci. Dlaczego mówię, że nie stało się nic nadzwyczajnego? Dlatego, że kiedy Jezus, który jest życiem, spotyka się ze śmiercią, to życie zwycięża. On pokonał śmierć, on pokonał grzech, on pokonał piekło. On jest zwycięzcą. To jest światłość, która pokonuje ciemność. Tu nie było jakiegoś pojedynku, tu nie było jakiegoś siłowania się, kto mocniejszy, kto silniejszy. Rzeczą zupełnie naturalną jest, że kiedy pojawia się Jezus, śmierć, smutek, ból, beznadzieja, rozpacz znikają. Tak jak ciemność znika tam, gdzie pojawia się światło. Nieraz pamiętam ten obraz zamkowy, nieraz tam głosiłem. Pamiętacie, taki był duży pokój i takie duże drzwi wysokie. I mieściliśmy się w tym pokoju, było na tyle niedużo, że w tym pokoju. Natomiast w tym drugim, przed drzwiami, na ten czas gaszono światło. No bo po coś tam miało świecić, skoro i tak wszyscy są tutaj. Nieraz te drzwi otwieraliśmy i nigdy nie zdarzyło się, żeby ciemność tego drugiego pokoju wtargnęła do tego naszego jasno oświetlonego, tym pięknym żyrandolem, jaki tam mieliśmy. To światło naszego pokoju wchodziło do tamtej ciemności, do tamtego ponurego trochę miejsca. I tak musiało wyglądać spotkanie pochodu życia, który prowadził Jezus z konduktem śmierci. I tak, taki musiał być też naturalny rezultat tego spotkania. Śmierć musiała ustąpić. Dlaczego w ten sposób patrzę na tą sytuację? Dlatego, że to spojrzenie uwolniło mnie od tego oczekiwania, kiedy ja wreszcie będę gotowy, by stanąć na drodze konduktowi śmierci. Kiedy ja będę wreszcie gotowy, by zatrzymać tych, których się wiedzie na śmierć, których się wiedzie na zatracenie. Czy ja to potrafię? Czy ja mam na tyle wiary? Czy ja mam na tyle
mocy, by coś takiego uczynić. Przecież to kompletnie nie chodzi o mnie. Przecież to nie chodzi o moją moc, o moją, nawet o moją wiarę. Idę z Jezusem. Jezus mnie prowadzi. Idę drogą życia. On jest drogą, prawdą i życiem. I to, że kiedy spotykam na swojej drodze śmierć, spotykam tych, których się wiedzie na zatracenie, to Jezus działa. To Jezus w sposób naturalny ratuje, uwalnia, wskrzesza z martwych, zbawia, zawraca z tej drogi, która prowadziła na zatracenie. Pamiętam zmagania brata, który bardzo, bardzo potrzebował uzdrowienia. I cały czas oskarżał się, że ma za mało wiary. Wielu też religijnych ludzi często do niego mówi, no bracie, gdybyś miał więcej wiary, to byłbyś uzdrowiony. Jedni już się nieraz bardzo denerwował i mówi, to niech w takim razie przez twoją wiarę to się stanie, że ja mam za mało. No wiesz, tu się nie da nic zrobić, bo takie religijne myślenie prowadzi nas w takie zaułki, w jakie sam się też pakowałem. Widziałem beznadziejne przypadki i mówię, no w tym przypadku to się już nic nie da zrobić. My możemy sobie wyobrazić bardziej beznadziejny przypadek, jak nieboszczyka na noszach niesionego w stronę już wykopanego grobu. Co jeszcze można zrobić w takim momencie? Ale kiedy idziesz z Jezusem, kiedy idziesz drogą, którą jest Jezus, to naturalną rzeczą jest, że śmierć musi ustąpić z drogi, że śmierć musi się poddać, że ten smutek, ten ból, ta beznadzieja muszą ustąpić wobec światła, jakie niesie ze sobą Jezus Chrystus. W przypowieściach Salomona w rozdziale 10 17 werset mówi nam tak. Kto dba o karność, jest na drodze życia. Lecz kto gardzi karceniem, schodzi na manowce. Bóg zwrócił moją uwagę na ten werset. Najpierw z powodu tego, że jest tam mowa o drodze życia. Każdy z nas chce iść drogą życia. To spotkanie w Nain zachęca nas, by podążać drogą życia, podążać drogą, która jest Jezus Chrystus, a nie tą naturalną dla człowieka drogą śmierci. Kto dba o karność, jest na drodze życia. Kto gardzi karceniem, schodzi na manowce. Nieraz dużo częściej niż was tutaj chwalimy, dużo częściej karcimy. Dużo częściej napominamy niż wychwalamy pod niebiosa. Nieraz aż mam żal do Ilonki, że ciągle ma jakieś napomnienie, że ciągle coś jest jakby nie tak, że mogłaby sobie wreszcie odpuścić. Ale ja widzę, jakoś próbuję sobie odpuścić, to wielu zbacza na manowce, gubi drogę życia. Ja tu nie jestem po to, by pisać pienia pochwalne na waszą cześć. Moim trudnym, często smutnym zadaniem jest karcenie, napominanie. Wiecie, kiedy widzę łzy w czyichś oczach, kiedy widzę tą smutek i beznadzieję, że znowu mi nie wyszło, to nieraz mam ochotę sobie odpuścić na zasadzie, a że to takie bicie leżącego, że to takie pastwienie się nad tym, które już tak tyle nieszczęść go spotkało. Biblia mówi też, że wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale ze wszystkich wyrywa go Pan. Rano wspominałem te fragmenty kilku świadectw z Brukseli, to co usłyszałem w ostatnich dniach. O niektórych z tych osobach powiem powiedzieć, że są dla mnie bohaterami wiary. To, przez co oni przeszli, czy nadal przechodzą, zniechęciłoby większość spośród nas, a z pewnością wszystkich, którzy marzą o lajtowym chrześcijaństwie, o takim chrześcijaństwie, że Bozia nie pozwoli, żeby mnie, prawda, jakieś się tam na rączkach odciski od pracy porobiły. A już, broń Boże, żebym musiał jakieś godziny spędzić na kolanach, czy we łzach przed Panem. Doświadczacie na pewno wielu trudności, wielu wręcz osobistych tragedii, w których trudno jest Wam pomóc, w których trudno udzielić jakiejś mądrej, rozsądnej rady. I to często powoduje, że wycofujemy się w jakieś takie bezpieczne miejsce, gdzie nie musimy podejmować decyzji. Schodzimy z drogi konduktowi śmierci, dajemy mu jakby pierwszeństwo, rozkładając bezradnie ręce. Ja nie chcę tak postępować. Proszę, módlcie się o mnie, o Ilonkę, o waszych tutaj liderów, o Adasia, o Janusza, o Jurka, byśmy nigdy przenigdy nie zlękli się, kiedy naprzeciw nas idzie kondukt śmierci. Byśmy nigdy przenigdy nie wycofali się gdzieś na pobocze, robiąc pobożną minę. Trudno nic w tej sytuacji poradzić. Nie jesteśmy w stanie. Ilonka przypomniałaby modlić się również o Marka. Tak, jest tutaj bardzo ważnym, powiem rzecz, kluczowym liderem naszej społeczności. Przy jego delikatności, przy jego wrażliwości można by powiedzieć, że nie nadaje się na to, by stanąć naprzeciw konduktowi śmierci i powiedzieć stop, by nałożyć ręce na nieboszczyka i rozkazać mu wstań. Jednak ma tu swoje, tak jak powiedziałem, kluczowe zadanie. Potrzebujemy wstawienników. Potrzebujemy tych, którzy pozostaną nieugięci mimo szalejącej wokół burzy, mimo szalejących wokół demonów, które robią wszystko, by nas zniechęcić, by nas przestraszyć. Kiedy spotkaliśmy na naszej drodze Jezusa i zdecydowaliśmy się pójść za Nim, zmienił się kierunek naszego marszu. Nawrócenie to zwrot o 180 stopni. To początek marszu w stronę życia, a nie w stronę śmierci. Ten nasz zdrowy rozsądek, jaśnie Pan, zdrowy rozsądek, często mówi, no cóż, normalny człowieczy los, starzejemy się, umieramy, taka kolej,
Kiedyś byliśmy odważni, młodzi, energiczni, ale teraz z upływem lat pokorniejemy, spuszczamy uszy po sobie i mówimy: taki człowieczy los. Ale odkąd spotkałem Jezusa, kiedy słyszę biadolenie taki człowieczy los, to zawsze coś się we mnie burzy. Przecież Jezus zmienił wszystko. Odwrócił bieg życia. My nie zmierzamy od narodzenia do śmierci. My zmierzamy w stronę życia. Śmierć jest za nami, przed nami życie. Nie oglądajmy się za siebie, mówiąc: no przecież ja powinienem iść tam, a nie tam. Jezus jest drogą życia. Znaczy, ile jest okazji, możliwości, zachęt, propozycji, cudownych okazji, by zawrócić z powrotem i iść tam, gdzie wszyscy idą. Całe miasto towarzyszyło wdowie w kierunku, w którym ma człowieczy los. Ale od momentu, kiedy Jezus stanął na drodze tego konduktu, wielu ogarnął lęk, wielbili Boga, mówiąc: prorok wielki powstał wśród nas, Bóg nawiedził lud swój. Rozeszła się ta wieść po całej Judei, po całej okolicznej krainie. Wszystko się zmieniło. Wszystkie filozoficzne, nostalgiczne, romantyczne poglądy na życie poszły precz. Od momentu spotkania z Jezusem rozpoczyna się życie. Śmierć nie ma już nic do gadania. A On pokonał śmierć. On ma klucze i On decyduje o życiu i śmierci. To nie jakaś nieuchronność, to nie jakaś konieczność, z którą musimy się pokornie pogodzić. To nie kwestia mojej, twojej wiary, mojej, twojej determinacji, mojej, twojej odwagi. To Chrystus w nas. Jeżeli dbasz o karność, tak jak mówi Boże Słowo, jeżeli nie gardzisz karceniem, jesteś na drodze życia, na drodze, którą jest twój Pan Jezus Chrystus, dawca życia, sprawca życia. Śmierć nie ma nic do gadania. Wiele jest powodów do smutku. Wiele jest powodów do tego, by się poddać i zrezygnować. Tak jak już wspomniałem, świadectwa, które słyszałem w Brukseli, przewartościowały jako moje. Moje chrześcijaństwo, moje poglądy na to, co znaczy być chrześcijaninem. Werset, który już wspomniałem: wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale ze wszystkich wyrywa go Pan. Tam mogłem obserwować naocznie i rozmawiać z ludźmi, którzy przez to wszystko przechodzili, nadal przechodzą, ale są na drodze życia. U nikogo z nich nie widziałem nawet odrobiny ochoty, by się poddać, by zrezygnować. To nie jest jakieś chrześcijaństwo w stylu hip, hip, hura, będzie dobrze, aleluja i do przodu. To jest doświadczenie wielu nieszczęść, których wyrwał ich Bóg. I oni naprawdę wierzą, że nie ma takiego nieszczęścia, nie ma takiego stanu, z którego Bóg nie miałby mocy wyrwać. Obraz samotnej wdowy w Nain, serdecznie współczujących mu jej tłumów przyjaciół, znajomych, a jednocześnie
jakiejś totalnej beznadziejności tej sytuacji. Niech będzie dla nas taką jakby odskocznią, że nawet w tej sytuacji, nawet w tak strasznej, smutnej, bolesnej sytuacji, kiedy na Twojej drodze staje Jezus Chrystus, to wszystko musi się zmienić. To nie jest kwestia, kto zwycięży, bo Jezus zwyciężył na Golgocie. To nie jest kwestia, czy mi starczy wiary, odwagi. To jest kwestia tego, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus. Jeżeli będziesz czynił wszystko, by lepiej poznawać Boga, by poznawać Jego oblicze, będziesz Go szukał, będziesz się o Niego dopytywał, to idziesz drogą życia. Jesteś coraz bliżej celu i żadne najbardziej rozpaczone, najstraszniejsze kondukty pogrzebowe nie są w stanie przeszkodzić Ci w tym marszu. Jeżeli próbujesz to swoimi siłami, swoją logiką, swoim rozsądkiem, to nieraz, nawet może nieświadomie, zawracasz z drogi życia i podążasz w stronę śmierci, a potem się dziwisz. Przecież miało być tak dobrze, a jest coraz gorzej. Będzie coraz trudniej, ale z każdej trudności Pan Cię wyrwie. Ale kierunek, który wyznacza Jezus i droga, którą On sam jest, to droga życia, to droga w stronę życia, a nie w stronę śmierci. I na razy w życiu w miarę nam się to wszystko układa. Ile razy patrzymy na innych i mówimy, no żyją tak samo jak i ja. Nawet od wielu się mam może trochę lepiej. Grunt, że jest jak jest, żeby tylko gorzej nie było. Tak pokornie godzimy się, że tak, a nie inaczej powinno wyglądać nasze życie. Ale jeżeli nie masz pewności, że to Jezus Cię prowadzi, że to podążasz za Nim, że On jest na czele tego Twojego pochodu życia, to lepiej, żeby nawet w takiej sytuacji, kiedy ktoś wiedzie szczęśliwe życie, przyszedł jakiś, jak mnie to kiedyś nazwano, kaznodzieja, sadysta, stanął i skarcił, napomniał. Nie po to, by okraść Cię z radości, ale po to, byś się upewnił, czy jesteś na drodze życia, czy przypadkiem nie zmierzasz z konduktem pogrzebowym w stronę śmierci. Biblia mówi, nie będę teraz szukał tego wersetu, że smutek, który jest od Boga, jest ku naszemu ratowaniu. Smutek światowy jest ku naszej śmierci. Jeżeli masz powód do smutku z powodu swojego chrześcijaństwa, jeżeli zostaniesz zawstydzony, tak jak ja zostałem zawstydzony w Brukseli, to jest to smutek, który wiedzie w stronę życia. Podziwiałem kiedyś pewnego pastora.
Drugi Koryntian 7:10.
Kiranka nam tutaj podrzuciła adres. Ja masz, poproszę wyświetlić. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian. 7 rozdział.
9:10. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Wspomniałem, że podziwiałem kiedyś pewnego pastora, którego nadal bardzo, bardzo szanuję, że miał odwagę stanąć przed swoim zborem na niedzielnym nabożeństwie i przeczytać wersety mówiące o tym, że lepiej iść do domu żałoby niż do domu wesela. Oni, można powiedzieć, kaznodzieja sadysta, przyszli po trudnym tygodniu, umęczeni, upracowani, z różnymi lepszymi czy gorszymi doświadczeniami. Wreszcie sobie odsapnąć w Bożej społeczności. Wreszcie wspólnie uwielbić Pana, pośpiewać, poklaskać. A on rozpoczyna od tego, że lepiej iść do domu żałoby niż do domu wesela. Karcenie nie jest rzeczą miłą. Ale wybór drogi karcenia to wybór drogi życia. Bądź, siostro, bracie, gotowy wręcz, sprawiony, by ktoś cię napomniał, by ktoś cię ostrzegł, by ktoś powiedział, stanął na twojej drodze z taką właśnie poważną miną, jak tu wspomniany przed chwilą Marek, i powiedział: stój, ani kroku dalej, zawróć, bo zginiesz. Bez dodatkowych komentarzy, bez wymądrzania się i robienia doktoratów na temat szkodliwości grzechu. Zatrzymaj idących na śmierć. To nie twoja odwaga, to nie twoje muskuły, to nie twoja mądrość, wymowność, spryt. To naturalne działanie Chrystusa, który jest w tobie. Jeżeli jest w tobie, stań śmiało. On pokonał śmierć. Jeżeli jest w tobie, stań śmiało, a zobaczysz, jak ciemność ustępuje, jak światło zwycięża. Wtedy się uśmiechniesz, może nawet i przez łzy. Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże. Tyle lat myślałem, że to ja muszę dorosnąć do takiej odwagi, do takiej siły, jak to zobaczyłem, czytając historię spotkania w Nain. A wtedy dopiero rozpocznie się moje prawdziwe chrześcijaństwo. Mógłbym czekać i czekać. A ilu by w tym czasie zginęło? A ilu by pochowali? A o ilu by już zapomnieli? Ja wiem, że to, co robiłem przez te, to razem z Ilonką robiliśmy przez te kilkanaście już lat, 16, było tak nierozsądne, tak głupie w oczach tego świata. Takie, no wręcz kiwali nad nami głowami. Na czym wy opieracie waszą nadzieję? Przecież z tych ludzi i tak już nic nie będzie. Nie ma dla nich szans, nie ma dla nich. Patrzcie, co się podniesie, to leży. Co się nawróci, to się przewróci. Ktoś kiedyś wspominał taką historię, modlił się jakiegoś tam bezdomnego i kiedyś idzie drogą, ten z drugiej strony drogi, nogi mu się zaplatają i woła do niego: no widzisz? Widzisz, jak mnie nawróciłeś? Widzisz, jak mnie nawróciłeś? Widzisz? No, stanął i mówi: no rzeczywiście, od razu widać, że to ja go nawróciłem, a nie Duch Święty. Od razu widać, że to moje dzieło, a nie Ducha Świętego. Chcielibyśmy sobie przypisać nieraz wiele zasług. O, mówi, ten to jak stanie na czyjejś drodze, to rób się ścielę gęstą. Tak, takie są rezultaty naszego stawania we własnych siłach, we własnej mądrości na czyjejś drodze. Rób się ścielę gęstą. Ale jak Chrystus w tobie stanie na czyjejś drodze, to trup gęsto powstaje z martwych. Nie bez powodu. Ten dom to dom Łazarza. Nie. Gdzie postawiono ołtarzyk, by wspominać wspaniałego onegdaj gospodarza, niejakiego Łazarza, który odszedł. Ale dlatego, że był dom, gdzie był ten, którego Bóg zawrócił od drogi. Przywrócił ze śmierci do życia. Myślę, że dzięki temu słowu powiększyło się dzisiaj znacznie grono odważnych, którzy mogą stanąć naprzeciwko konduktowi śmierci i powiedzieć stop, ani kroku dalej. Którzy odważą się zatrzymać każdego, którego się wiedzie na śmierć, powiedzieć stop, wypuścić i pokazać drogę, którą jest Jezus. Prawdę, którą jest Jezus. Prowadzić do życia, którym jest Jezus Chrystus. Nasz Pan, nasz Zbawiciel. Czy jestem zbyt dużym optymistą? Nie. A nie. Kiedy dzisiaj mogę słuchać waszych modlitw, waszych próśb modlitewnych, jest tu wśród nas całe grono bohaterów wiary. Całe grono tych, którzy dorośli do rozmiarów pełni Chrystusowej. Zawsze przypomina mi się ta wizytówka, którą kiedyś otrzymałem od brata ze Stanów. Potem wydrukowaliśmy z Gosią też nasze takie same, na których pisałem: jeżeli spotkałeś mnie i zapomniałeś o mnie, nic nie straciłeś. Ale jeżeli spotkałeś Jezusa Chrystusa i zapomniałeś o Nim, straciłeś wszystko. Jezus nie zatrzymał tego konwoju na siłę. Odszedł, dotknął noszy, a oni stanęli w miejscu. Ale mogli też go ominąć, powiedzieć: nie przeszkadzaj, widzisz, co tu się dzieje. Nie zakłócaj nam uroczystości pogrzebowej. Jezus zakłócił wiele uroczystości pogrzebowych. Kiedy wskrzeszał z martwych córkę Jaira, płaczki już odpowiednio wystrojone, odpowiednio opłacone i przygotowane, rozpoczęły swoje lamenty, swoje śpiewy, swoją opłaconą rozpacz. Wszystko już było rozkręcone, jak się patrzy. Jezus wszedł i mówi do rodziców: ona tylko śpi. Nie przejmujcie się tym, co widzicie, co słyszycie. Inni mądrzy mówili: nie zawracaj głowy Jezusowi. Twoja córka już przecież nie żyje. Jezus powiedział: nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Tylko strach nas może zatrzymać. Proroctwo, które dostałem ostatnio, mówiło o tym, że wielu mnie opuści. I kiedy widzę braci odchodzących, tych, którzy tu byli też filarami, na których tak polegałem, na których tak liczyłem, można by powiedzieć, źle się dzieje. Ale Bóg to przewidział. Na końcu, a słucham tego prawie codziennie, tego fragmentu, bo mówi do mnie, tylko strach może cię zatrzymać. Tylko strach cię może zatrzymać. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Wszystko jest tak, jak ma być. Dzieją się rzeczy nowe, wielkie, ważne. Tylko strach cię może zatrzymać. Dziękuję Bogu, że jestem w takim kościele, gdzie nawet ci, którzy są na początku drogi, mają odwagę stanąć akademicą i przeciwstawić się złu, przeciwstawić się śmierci, przeciwstawić się chorobom, uzależnieniom, nad którymi sztaby psychologów, psychiatrów załamują ręce i mówią, nic się nie da zrobić. Chcę was jeszcze raz prosić o wspólną modlitwę o Patryka tam w Brukseli. Tam nad nim naprawdę rozpacz wyje, że nic się nie da zrobić. A kiedy modliłem się też tam o niego, zobaczyłem tyle nadziei w jego oczach. Tak głęboko ukrytej, tak nieśmiałej. Ale na propozycję modlitwy jego tak, to było niemalże entuzjastyczne. A potem, kiedy się przyglądał tej sytuacji, ona rzeczywiście czarna rozpacz. Pochylmy jeszcze głowy. Panie Boże, ty po to postawiłeś Patryka na mojej drodze. Bym powiedział, nic się nie da zrobić i obszedł go szerokim łukiem i zapomniał, że jest ktoś, kogo się wiedzie na śmierć, kto wydaje się jest nie do uratowania. Dziękuję ci za wiarę jego matki. Dziękuję ci za wiarę braci i sióstr w Brukseli. Tych, którzy nie zrezygnowali z modlitwy, wsparcia. Boże, proszę cię, stań na drodze tego chłopaka. Dotknij tych noszy, na których leży. Obudź go do życia. On ma dopiero 22 lata. Jego bracia mają namaszczenie pastorskie. Jego bracia są przez ciebie przygotowani do potężnych dzieł. Panie, weź i Patryka i użyj go do rzeczy ku chwale Boga Ojca, ku zbudowaniu Kościoła, ku zachęceniu wielu. Proszę cię, by Rysiu i Terenia w tym wszystkim byli bohaterami wiary, by wiedząc, że idą drogą z Jezusem, nawet gdyby stanęli naprzeciw śmierci, to zwycięstwo jest po stronie Jezusa, a nie po stronie śmierci. Daj im wytrwać tej wierze, daj im wytrwać w tej postawie, która czasami może się wydawać nielogiczna, nierozsądna, wręcz głupia, to jest zgodna z twoim sercem, z drogą, którą prowadzisz, z twoją wolą, jaką masz dla nas, twoimi myślami o nas, bo twoje myśli o nas to nie myśli o smutku, rozpaczy, beznadziei, ale myśli o radości, o zwycięstwie w imieniu Jezusa Chrystusa, Duchu Świętym. Amen.